Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na bardzo ważnym naszym spotkaniu w dniu dzisiejszym, kiedy dostałem, proszę Państwa, od pana profesora Grzegorza Kołodko, którego podziwiam za wszystko, przede wszystkim za to, że pisze ciekawe książki, które wywołują wiele dyskusji. Książka Świat w Matni, czwarta część trylogii. To zaproponowałem panu profesorowi, żeby u nas wystąpił jako w swojej alma mater i wygłosił wykład. Pan profesor się zgodził, za co bardzo serdecznie dziękuję. Potem nastąpiło uzgadnianie tematu wykładu i tu byliśmy zgodni co do tematu, a mianowicie, że najlepszy temat, który zaproponował pan profesor, to jest ekonomia polityczna jeszcze większego kryzysu, a od tego się zaczęło, że na ostatnim spotkaniu z panem profesorem, pan profesor powiedział, że na SGH nie ma katedry ekonomii politycznej. Na to ja powiedziałem, panie profesorze, jest Instytut Ekonomii Politycznej. Nie tylko katedra, ale cały instytut, gdzie kierownikiem jest pan profesor Ryszard Bartkowiak. Więc chciałem bardzo serdecznie przywitać pana profesora, wszystkich państwa i też osoby, które są po drugiej stronie ekranu, bo mamy też transmisję online, potem też to nasze spotkanie będzie udostępnione dla pozostałych gości. No i chciałbym poprosić pana rektora, pana profesora Romana Sobieckiego o poprowadzenie dzisiejszego spotkania.
Dziękuję bardzo, magnificencjo. Ja tak nie wiem, jak, co powiedzieć o tym, jak się ja czuję. Ja kilkadziesiąt lat temu byłem po części po drugiej stronie, bo byłem tym uczniem pana profesora Kołodko, który miał ze mną zajęcia i szczęśliwie te zajęcia zaliczyłem. I to był mój pierwszy sukces.
A na jaki stopień?
To znaczy...
No, proszę, tylko prawdę.
No tak się złożyło, że ten stopień umożliwia mi zwolnienie z egzaminu, czy to była piątka. Więc nie wiem, czy to była zasłużona, ale staram się przez całe życie potwierdzać, że to była zasłużona. A czy pan profesor to potwierdzi, to jest już inny temat. Proszę państwa, także te kontakty potem pracowaliśmy razem z panem profesorem. Zawsze był osobą, która formułowała odważne tezy, ale one były udowadniane. Nie będę rozwijał tego wątku, bo mamy temat bardzo ważny, bardzo aktualny i na pewno w momencie, kiedy pan rektor uzgadniał ten temat, to po tym czasie doszły nowe elementy, które mają wpływ na dzisiejszy temat. No, wczoraj, dziś, powiedzmy, to się wydarzy za każdym razem. Jeszcze jedna taka kwestia związana z kryzysami. W jednej z książek, nie będę mówił o autorze, profesor historii we wstępie napisał, że no, kryzysy są od wieków. Mówimy o kryzysach gospodarczych. I jest to prawda. I w czasie przeszłym mówił, że kiedyś to przyczyny były głównie zewnętrzne, epidemie, wojny. Pisał kiedyś. Okazuje się, że to nie było tylko kiedyś i to wraca. Ale myślę, że pan profesor o tym kiedyś będzie też mówił, bo na odniesienie już to, że jeszcze większego, to znaczy, że jest jakiś punkt odniesienia i to wygląda na to, że to, co się jest, nas czeka, bo prawdopodobnie to w takiej perspektywie czasowej pan profesor będzie mówił, ale oddam głos teraz panu profesorowi. Bardzo proszę, panie profesorze. Mówiliśmy się jeszcze tak, że pan profesor około 45 minut będzie miał wystąpienie, a potem będzie czas na wypowiedzi, pytania. Nie tylko pytania, ale mówię wypowiedzi, które no, czy będą zgodne, czy nie, to już jest sprawa dyskusji naukowej, bo to jest grono, które zna się na problematyce i też naukowo zajmuje się taką problematyką. Dziękuję.
Państwu dziękuję za zaproszenie. To wielkie przeżycie gościć u siebie, jeśli pan rektor pozwoli, że tak powiem. Wchodziłem z pewną nostalgią do tego budynku, przypominając sobie najważniejszy dzień w moim życiu. To był 17 lipiec 1968, kiedy wszedłem do SGPiS-u, żeby zobaczyć, jakie są wyniki egzaminów wstępnych i czy tym razem, popełniwszy rok wcześniej błędu i nie przyjmując mnie na tę uczelnię, mnie przyjęto. I mnie przyjęto i to będę pamiętał zawsze, że tego wyzwania, tego zaszczytu dostąpiłem. Tak, powiedziałem o tej katedrze ekonomii politycznej, bo ze znakomitym profesorem Władkiem Szymańskim, z panem rektorem Sobieskim. Kiedyś byliśmy w katedrze ekonomii politycznej, potem jej nie było, a potem znowu wróciła w innej strukturze organizacyjnej. I ta wymiana zdań z panem rektorem być może w jakimś stopniu także przyczyniła się do tytułu tego dzisiejszego spotkania, wykładu, seminarium. Też liczę na państwa uwagi. To dla mnie jest bardzo ważne. Ja się przy takich okazjach przede wszystkim zawsze czegoś cennego uczę i na to dzisiaj też liczę. A więc ekonomia polityczna jeszcze większego kryzysu. Zajmuję się mniej więcej od pokolenia problematyką ponadnarodową, transnarodową, światową, globalną i doszedłem do tego wskutek przekonania, że znakomitej części zjawisk i procesów, którymi zajmujemy się w obrębie gospodarki narodowej, tradycyjnie rozumianej, nie da się wyjaśnić, nie patrząc z tej dużo szerszej perspektywy. Wszystko, co się dzieje, zjawiska, jakie zachodzą, procesy, które biegną, mają charakter kontekstualny. Nie jest nam potrzebny w związku z tym 200 ekonomii czy ekonomii politycznych dla 200 gospodarek narodowych, ale na pewno zasada kiedyś gdzieś popularna, forsowana także w Polsce, one size fits all, że pewne uniwersalne interpretacje ekonomiczne mają zastosowanie do wyjaśniania rzeczywistości i jej opisywania praktycznie zawsze i wszędzie, jest wielce ułomna. Trzeba wystrzegać się tego uniwersalizmu, ale także nie należy za bardzo rozdrabniać swojej uwagi. Szukając odpowiedzi na pytanie, co się i dlaczego dzieje w naszej Polsce, w naszej części kontynentu, w Unii Europejskiej, do której od jakiegoś czasu należymy, w innych częściach świata, które nazwałem kiedyś wędrującym. To jest teraz ten pierwszy tom tej przewrotnej czterotomowej trylogii. To już było lat temu 15. Zająłem się szerzej globalizacją i dzisiaj też patrzę na to, co się dzieje w różnych częściach świata, w tym w tej dla nas najważniejszej, tutaj i teraz, jeśli teraz istnieje, bo praktycznie jest tylko przeszłość i przyszłość, teraźniejszości nie ma, co nam też nas prowadza, stworzy wiele problemów, dlatego że jak teoretyzujemy w myśli ekonomicznej, to opisujemy to, próbujemy zrozumieć, wyjaśnić wpierw sobie, a potem innym, tych, którzy chcą nas czytać i słuchać, dlaczego dzieje się to, co się dzieje, tylko to się stało. A czasami to, co się już dzieje, albo co się będzie działo jutro, pojutrze, za rok, za 10, to będzie coś czasami jakościowo innego. I tak jak piszę i powiadam, ekonomia wczoraj nie zawsze jest przydatna do wyjaśniania, a tym bardziej do prób zmiany poprzez aktywne zarządzanie w skali mikroekonomicznej czy politykę makroekonomiczną albo strategię rozwoju w układzie transnarodowym, ponadnarodowym do zmiany tej rzeczywistości na lepsze. I patrząc na współczesność, pokazuje, że jej kształt rzeźbi 7 wielkich megatrendów i jak je tylko wymienię, po skrótowo mówię, to od razu zobaczymy, że One wykraczają daleko poza tradycyjne pole obserwacji ekonomii głównego nurtu. Dlatego nigdy Państwo mnie nie złapiecie na tym, żebym powiedział o naszej pięknej ekonomii, którą plasuje gdzieś pomiędzy jedną królową nauk, twardą matematyką. Ekonomista musi umieć jednak liczyć. Jednak rachunki muszą się zgadzać i jednak efekty powinny przewyższać nakłady. Ale ekonomista też musi czuć i dlatego trzeba pokłaniać się tej drugiej królowej, z której zresztą kiedyś ekonomia wyszła. Ona wyszła z filozofii i za bardzo moim zdaniem doszła do matematyki, co wiele problemów nam rozwiązywało i ich zrozumienie ułatwiło, ale wiele też stworzyło, czasami prowadząc nas na manowce, gdyż może nie tu, nie w alma mater, ale gdzie indziej koleżanki i koledzy po fachu czasami zajmowali się tym, jak liczyć, bardziej niż po co liczyć i czasami forma przerastała treść. Otóż te 7 wielkich megatrendów, które odpowiadam rzeźbią, kształtują współczesność i stawiają cały czas rozmaite pytania, wyzwania, problemy ekonomiczne sensu largo, to jest po pierwsze, to są przemiany demograficzne, zwłaszcza starzenie się ludności i niebywałe rozstrzelenie współczynników rozrodczości. To, że ludzie żyją coraz dłużej, to jest efektem rozwoju społeczno-gospodarczego, tego dziejowego procesu i dobrze by było, ale jak ktoś jest zdrowy i zasobny w środki do utrzymania, to niech żyje 100 plus lat. Natomiast to w różnych systemach bywa bardzo poważnym obciążeniem, niekiedy kulturowym, częściej finansowym dla finansów publicznych, w zależności od tego, jaki jest system finansowania ludzi w wieku poprodukcyjnym, których liczba w stosunku czy proporcja w porównaniu do ludności w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym, te tak zwane stopy uzależnienia, dependency ratio, kształtują się coraz mniej korzystnie. I to wytrąca świat z równowagi. W pewnych miejscach tego wędrującego świata jest nas, ludzi, zdecydowanie za dużo i przybywa ich zbyt szybko. Są takie kraje, gdzie stopa rozrodczości wynosi blisko 7 dzieci na matkę. I są takie jak choćby państwo miasto Singapur, gdzie nawet nie sięga jedności. W Polsce też nie ma zagwarantowanej prostej reprodukcji populacji bez migracji netto. Teraz to się burzliwie zmienia przejściowo, bo jak osiądzie obecny proces napływu fali, jakich nazywam przychodźców, to zobaczymy, ilu nas żyjących tutaj ludzi przybędzie i na ile mniej homogenicznie stanie się nasze społeczeństwo. To powoduje to, że będą narastały fale migracji z krajów, których bieda doskwiera, zasobów nie starcza, których są także z powodów czasami wiążących się z uwarunkowaniami ekonomicznymi konflikty etniczne, a również wojenne. I ten obok nas, w sąsiedniej bratniej Ukrainie, wcale nie jest największym nieszczęściem humanitarnym obecnie na świecie. I relatywnie i bezwzględnie większe nieszczęścia są na przykład w Jemenie czy w północnej prowincji Etiopii, Tigraj. Byłem i w Mekele, byłem i w Aksum. Wiem, jak powiedziałby ktoś z naszego kręgu cywilizacyjnego, skromnie czy nędznie wygląda tam życie, co to jest skrajne ubóstwo zgodnie z nomenklaturą Banku Światowego, czego w Polsce i militujące środowisko samochodów wymagają na przykład paladium, którego głównym eksporterem na świecie jest sąsiednia Rosja, ale teraz z przyczyn pozaekonomicznych nie wolno, nie należy, nie mamy, nie powinniśmy od niej kupować i nie zawsze się to da w czasie i przestrzeni szybko substytuować i nie zawsze postęp techniczny przynosi dobrodziejstwo w postaci zmniejszenia materiałochłonności, energochłonności, tak żeby nie być ofiarą tych przemian środowiskowych i ocieplania się klimatu, do czego jeszcze w konkluzjach wrócę. Trzeci wielki proces, który rzeźbi rzeczywistość, to jest nieinkluzywna globalizacja. Przede wszystkim poszerzanie się, różnie wygląda ta mapa świata z tego punktu widzenia, obszarów wykluczenia i narastania nierówności. Ja też wrócę jeszcze do globalizacji, bo uważam, że to jest proces nieodwracalny. Pomimo tego, co się dzieje, spróbuję wyjaśnić, dlaczego tak uważam. Czwarta Czwarty wielki proces kształtujący rzeczywistość, który absolutnie ma więcej pozytywnych aspektów niż negatywnych, bo takie też ma, to jest rewolucja naukowo-techniczna i postęp technologiczny. To nam ułatwia rozwiązywanie wielu problemów, także niektórych z tych, o których wspomniałem wcześniej, ale stwarza także inne problemy, przed którymi może bardziej przestrzegali wizjonerzy, ludzie pióra, literaci, ci, którzy zajmowali się literaturą science fiction. Ale tak jak w jednym z tomów tejże trylogii napisałem z przekąsem, w tym miejscu, w tym domu, to jest plac, gdzie mieszkał George Orwell, jak pisałem tę książkę, Wędrujący świat, półtorej dekady temu. Wtedy tam było 180 kilka kamer, które śledziły, jak się przemieszczają ludzie i pojazdy. Teraz są takie miejsca na świecie, gdzie praktycznie się schować nie można, przez tym, żeby nie być widocznym przez tak zwanego wielkiego brata, co ma swoje plusy i minusy. To może być instrument walki z przestępczością albo z terroryzmem, ale to także może być instrument inwigilacji, co ogranicza poczucie prywatności czy indywidualizmu, które sobie niektórzy z nas bardzo cenią. I wreszcie cecha piąta, szósta i ta siódma. Piąta to jest bardzo kontrowersyjne, ale podtrzymuję ten pogląd i próbuję go wywieźć i dowieźć na kartach książki, to jest kryzys neoliberalnego kapitalizmu. Ale ja jestem na uczelni, ja jestem na uniwersytecie, ja jestem człowiekiem nauki, dlatego definiuję pojęcia, którymi się posługuję. Jeśli mówię o globalizacji i twierdzę, że jest nieodwracalna, to definiuję ten proces przede wszystkim jako ekonomista, jako historyczny i spontaniczny proces liberalizacji i integracji dotychczas w dużym stopniu w odosobnieniu funkcjonujących gospodarek narodowych oraz gałęzi, branż, przemysłów i usług, których efekty mogą być obracane ponad granicami, w jeden współzależny, wzajemnie sprzężony, powiązany układ ogólnoświatowy, zglobalizowany. A jeśli mówię o neoliberalizmie, to rozumiem przez to nieliberalizm z jego takimi cechami jak wolność, swoboda, prywatna własność, konkurencyjność, przedsiębiorczość. Na tym można budować lepszą przyszłość swoją i innych. Dodając do tego jeszcze uczciwość, która niekoniecznie się z tym bezpośrednio wiąże, ani z tego nie wynika. Ale neoliberalizm to jest ideologia i polityka i ustrój czy system polityczno-gospodarczy, który w sposób cyniczny wykorzystuje te wspaniałe cechy liberalnej gospodarki po to, aby przez złą instytucjonalizację, przez tendencyjnie ukierunkowaną deregulację gospodarki i manipulację systemem fiskalnym, podatki, transfery, wydatki, wzbogacać nielicznych kosztem większości. Co bardzo łatwo podlega weryfikacji statystycznej od krajów najpotężniejszych, takich jak Stany Zjednoczone, do krajów dalekich od wysoko rozwiniętego kapitalizmu, takich jak niektóre z tak zwanych wyłaniających się rynków czy wschodzących gospodarek, z którą to koncepcją i terminem też polemizuję, gdyż uważam, że to jest właśnie takie instrumentalne traktowanie także nas, naszej części świata, naszej polskiej gospodarki przez tych, którzy już dawno się wyłonili, się dorobili, czasami w sposób godny potępienia poprzez system imperialistyczny, czy kolonialny, czy neokolonialny. Dlatego piszę i mówię o emancypujących się gospodarkach i społeczeństwach. I oto ten neoliberalny kapitalizm doprowadził wpierw, nigdy nie będąc idealnym, do kryzysu gospodarczego lat 2008-2009-2010, niektórzy piszą 2007-2009. Tak, to był kryzys made in USA, a nie made in Germany, albo China, albo na pewno Poland. Ale ze względu na globalizację, którą przed chwilą zdefiniowałem, on się szybko przelał przez jeden ocean do Europy, wpierw zachodniej, a potem całej i dalej na wschód, przez drugi na zachodnie obrzeże Pacyfiku, a potem przez południowo-wschodnią Azję, z lekkim, bardziej łagodnym przejściem, zwłaszcza przez rosnące w potęgę Chiny, dotknął także to, co na południe od nas, a więc Afrykę, tu bliżej Amerykę Łacińską, czy Amerykę Południową trochę dalej, i stał się światowym kryzysem, wpierw finansowym, potem gospodarczym, potem społecznym, potem politycznym, a potem także, powiedziałbym, ideowo-moralnym. To już był okres, kiedy trzeba było zadawać pytanie, czy my na pewno wiemy, o co walczymy, dokąd zmierzamy, jaki jest sens i cel gospodarowania, co jest dobre, co jest złe, co jest postępowe, a co jest wsteczne, co jest konserwą, a co jest tym, pod czym należy się podpisywać, i w ogóle jakie są wartości. To przyniosło moim zdaniem do domeny rozważań ekonomicznych kwestie aksjologiczne bardzo mocno. Jakim wartościom ma przyświecać gospodarowanie? To, że się tak trudzimy. Niektórzy 8 godzin, niektórzy 12, niektórzy 5 dni w tygodniu, niektórzy w koło zegarka. Niektórzy pracują dużo dłużej, także na przykład Polacy, co jest może zaskoczeniem dla wielu, Grecy, a jeszcze dłużej Koreańczycy, a inni chociażby ci, którzy wybrali sobie bardzo słusznie, to jest wielka sprawa, także dla Polski i dla świata, że prezydentem Francji został Macron. Oni pracują o 1/3 krócej niż Amerykanie, dlatego mają o 1/3 mniejszy dochód na mieszkańca, a nie dlatego, że amerykańska technologia i management jest o wielką klasę lepszy. Krótko mówiąc, mają inne preferencje co do tego, jak dzielić owoce wzrostu wydajności pracy pomiędzy wzrost dochodu, a wzrost zasobów czasu wolnego. I my przed tym pytaniem będziemy stawać w tych bardziej rozwiniętych częściach świata, w tym także w naszej Polsce, coraz częściej. I trzeba szukać na to pytanie, co się w jakim stopniu wiąże także na przykład z procesami demograficznymi, ze starzeniem się społeczeństwa, czy z dodatkiem, z nadwyżkami gdzieniegdzie, bardziej w krajach biednych i niedostatkiem bardziej w krajach bogatych, rozwiniętych rąk do pracy. Wreszcie szósty problem, proces, to jest kryzys liberalnej demokracji. No to jest teza na wskroś polityczna, ale skoro mówimy o ekonomii politycznej, to trzeba jednak pokazać, że to gospodarowanie bardzo mocno jest uwikłane w relacje i procesy polityczne. Możemy dalej napisać sobie wzór matematyczny i przyjąć założenie, że reszta nas nie obchodzi, ale w ten sposób nie jesteśmy w stanie nawet wyjaśnić tego, dlaczego inflacja w Polsce wyniosła 10,2%, bo trzeba wejść w sferę oczekiwań, o które nam wyjaśni ekonomia behawioralna albo nauki behawioralne, albo psychologia społeczna, bo w większym stopniu na to wpływają oczekiwania inflacyjne, które są motywowane czymś, co bada psychologia, niż na przykład stopy procentowe banku centralnego, czym tak bardzo aktywnie zajmują się niektórzy z naszych kolegów, zwłaszcza ci bliżsi teorii monetarnej w ekonomii niż ekonomii instytucjonalnej. Ale ten kryzys neoliberalnego kapitalizmu polega przede wszystkim na wewnętrznym skłóceniu społeczeństw i ich polaryzacji. To jest blisko w wielu przypadkach pół na pół. 51% jest za Brexitem, 49% za pozostaniem. Mniejszością głosów zdobywa prezydenturę. Skrzyżowanie najbardziej niebezpieczne populizmu prawicowego z neoliberalizmem Donald Trump. Wydawało się, że również o włos rozstrzygną się wybory niedawno pomiędzy ewidentną zwolenniczką nurtu populistycznego a pragmatycznym prezydentem. No, wyszło na 58 do 42, ale to też pokazuje, jak bardzo mocno jest podzielone tamte społeczeństwo, co tu daleko szukać, nasze też. Dlaczego to jest ważne dla ekonomii, dla ekonomisty i dla polityka gospodarczego w większym stopniu, a dla menedżera mikro także? Dlatego, że abstrahując od ideologii, można mieć różne poglądy, na tym też polega wolność, sprowadza się do tego, że te podziały komplikują procesy decyzyjne. One wprowadzają szumy informacyjne, wydłużają się cykle podejmowania decyzji i zwiększa się obszar niepewności. Zarówno przedsiębiorca nie wie, co będzie, jak i polityk nie wie, co będzie. Zarówno podatnik, ten, co inwestuje, ten, co konsumuje. I wobec tego trudniej się podejmuje decyzje i one są mniej optymalne. Czyli można powiedzieć, że ta demokracja w takiej postaci doprowadziła do pewnej destabilizacji szumów informacyjnych, które zwiększają dozę nieracjonalności w gospodarowaniu albo poszerzają obszar tej suboptymalizacji. I to piszę o tym, mówię o tym więcej także w tej książce najnowszej, ponieważ pokazuje, że akcja wywołuje reakcję. Populizm, częściej współcześnie prawicowy niż lewacki czy lewicowy, jest odpowiedzią na neoliberalizm. Abstrahując, bo to jest jednak rozterka intelektualna, w nauce też bowiem można mieć wrogów i przeciwników, choć polega to na dochodzeniu do prawdy, na czym nam powinno zależeć wszystkim, więc powinniśmy być sojusznikami. Populizm jest złą odpowiedzią na złą propozycję neoliberalizmu. Akcja wywołuje reakcję. Ja mam teraz dwóch wrogów. Wróg mojego wroga nie jest moim przyjacielem. To jest bardzo trudna sytuacja, zwłaszcza, że do tego dołączył trzeci wróg, który nazywam militaryzmem. I co ciekawe, ten militaryzm występuje zarówno po stronie neoliberalnej, jak i po stronie populistycznej, co jest figurą, jakiej świat jeszcze nie widział, z olbrzymimi konsekwencjami dla funkcjonowania gospodarki polskiej, europejskiej, azjatyckiej, afrykańskiej, amerykańskiej, całej globalizacji w przyszłości. I te 7 wielkich megatrendów, one rzeźbią tę rzeczywistość, i powodują to, że przed nami staje cały szereg, staje szereg pytań, wyzwań intelektualnych od skali mikro, własnego gospodarstwa domowego, czy firmy, startupu, rodzinnej albo korporacji, w której pracujemy, poprzez regionalne, lokalne, do gospodarek narodowych, ugrupowań integracyjnych, takich także jak nasze najbardziej zaawansowane Unia Europejska, do tak zglobalizowanej gospodarki światowej. Czy globalizacja, tak jak ją zdefiniowałem, jest nieodwracalna? Dla mnie w sposób oczywisty tak. Ale to jest proces, który może się nasycać większą dozą dojrzałości albo czasami się potknąć. Więc gdyby zadać pytanie, czy globalizacja obecnie jest bardziej dojrzała niż lat temu trzy, to powiedziałbym oczywiście nie. Bo po drodze na szczęście odszedł Trump, ale przyszedł COVID. A potem jeszcze wybuchł konflikt wokół Ukrainy, na Ukrainie, który staje się konfliktem coraz bardziej rozległym i nie wiemy, jak on się dalej potoczy, co komplikuje sprawy nam tu w szczególności, a niektórym daleko stąd też. Ale tak na dobrą sprawę pył bitewny z tego, co się dzieje tam, będzie także spadał na ubitą ziemię daleko stąd, ja wiem, w Nowej Zelandii, czy w Chile, czy na Filipinach także. Dlaczego globalizacja jest nieodwracalna? Z jednego względu zupełnie oczywistego, i to sobie podaruję w gronie tam znakomitych ekonomistów, że po prostu handel jest jedną z maszyn rozwoju. Kto więcej handluje, ten się szybciej rozwija. Dlatego, że pojawiają się korzyści skali. Oczywiście trzeba dobrze wyregulować. Nie ma nic takiego jak wolna gospodarka, nie ma nic takiego jak wolny rynek, nie ma nic takiego jak wolny handel. To jest dobre dla naszych podręczników, ale powiedziałbym niedobre, bo to nie odzwierciedla rzeczywistości. Chodzi o to, żeby te wszystkie formy aktywności gospodarczej były właściwie zinstytucjonalizowane, a więc ujęte we właściwe regulacje i jeszcze jak się da, otoczone właściwą kulturą ekonomiczną, którą też dobrze byłoby, żebyśmy się trochę więcej zajmowali, bo te czynniki miękkie, typu kultura, typu spójność społeczna, typu preferencje, typu oczekiwania, one mają rosnącą rolę i bez zgłębiania funkcjonowania tych sfer trudno zrozumieć i wyjaśnić sobie innym, co się w tym gospodarowaniu dzieje. I drugi czynnik, dla którego globalizacja jest nieodwracalna, to są łańcuchy, które no szerzej ujmując należałoby nazwać badawczo, wdrożeniowo, produkcyjno, dystrybucyjno, logistyczne. W skrócie, prawda, łańcuchy produkcyjne czy podażowe. Anglicy sobie ukuli pojęcie supply chains, ok. I tak to chodzi w tej literaturze światowej, ale tu chodzi o bardzo długi łańcuch. Niektórzy się właśnie skupiają na badaniach i wdrożeniach, a inni tylko głównie na logistyce albo na przykład na ubezpieczaniu transakcji, które się dokonują w tym wędrującym świecie. I teraz to podlega pewnemu przetasowaniu. Wskutek pewnych decyzji podjętych w sposób świadomy, to znaczy intencjonalny, bo nie wiem czy świadomy, dlatego że podłożem tych świadomych tych decyzji była głupota, a nie mądrość, więc może właśnie nieświadomie, bo nie byli świadomi do końca konsekwencji. Mam na myśli wypowiedzenie wojny handlowej i nie tylko Chinom przez Stany Zjednoczone w czasie prezydentury Donalda Trumpa, co do tej pory trwa i w różny sposób ewoluuje, a przy okazji także odpryski, bo gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Trochę i nam się przecież oberwało, mówiąc nienaukowo, bo był przecież i taki okres, kiedy Polska była objęta pewnymi taryfami wskutek sankcji amerykańskich, bo ich prezydent nie rozumiał, na czym polega istota deficytów na rachunku obrotów bieżących i uważa, że jeśli jakiś kraj ma nadwyżkę z partnerów handlowych, to on oszukuje. My mamy też wielki deficyt handlowy z Chinami i nikt nie wpadł w Polsce na pomysł, żeby z tego powodu nakładać na nich sankcje. Co nie oznacza, że wszystko, co robią w handlu jedni, drudzy i trzeci, jest w białych rękawiczkach i z uczciwością godną Matki Teresy, bynajmniej. I te łańcuchy są nie do pozrywania. One mogą się zrekonstruować. Tak, może być zamiast outsourcingu, insourcing, to się trochę przemieszcza. Można zamiast jakichś zespołów wytwarzać, wiem, w Bangladesz, przesunąć je, jeśli tam będzie niebezpiecznie, bo gdzie będzie znowu niebezpiecznie, jak to się stanie niebezpiecznie, to zobaczymy. Niedawno nie można było pojechać do, dajmy na to, Kambodży czy Nepalu, teraz można pojechać, ale nie można pojechać na przykład do Etiopii czy do Sudanu, gdzie niedawno jeszcze temu wędrowałem. Gdzie się uspokoi, gdzie się stanie niespokojnie, my tego nie wiemy, tylko wiemy, że to się po prostu będzie zmieniało i dlatego także te łańcuchy szeroko rozumiane, podażowe, które są w to uwikłane, podlegają pewnej rekonstrukcji, ale to jest tak kolosalnie opłacalne dla, w skrócie mówiąc, biznesu, że ten biznes weźmie górę nad polityką. I dzisiaj podkładam olbrzymie nadzieje właśnie w zdrowym rozsądku i większej dozie racjonalności przedsiębiorców, menedżerów niż polityków. Bo nie każdy dorasta do zadania, które przed nim stoi. I też jest ciekawe pytanie, dlaczego niektóre kraje mają więcej szczęścia i mają polityków tej klasy, co Macron, a inni nie mają takiego szczęścia i mają tych polityków, co nie wymienię przez grzeczność nazwisk, ale więcej przypadków jest takich, że przywódców tych krajów pochodzących a to z demokracji, a to z autokracji trudno nazwać jako, określić jako mężowie stanu. Wobec tego te procesy powodują to, że świat się zmienia. I co z tego teraz wynika i jak to się ma z tym jeszcze większym kryzysem? Ja poszpierałem trochę wczoraj w tej swojej trylogii. Otóż to pojęcie jeszcze większy kryzys, które pisze dużymi literami, JWK, po raz pierwszy pojawiło się, użyłem go 15 lat temu. Pisząc o nieuchronności kryzysu finansowego i gospodarczego, tego, który zaraz potem się pojawił. W roku 2008, 15 lat temu to pisałem, Wędrujący świat, napisałem ostrzeżenie, że w obliczu nieporadności polityki wobec wyzwań współczesnego świata z czasem nadejdzie jeszcze większy kryzys. JWK, Wędrujący świat, strona 349, opublikowane w roku 2008. A potem znalazłem, że w roku 2010, dokąd świat na wyciągnięcie myśli, drugi tom napisałem. Nadejdzie, dużymi literami, jeszcze większy kryzys, w którym na znaczące perturbacje gospodarcze nałożą się poważne zaburzenia demograficzne, ekologiczne i polityczne. A jeszcze dalej, dokąd zmierza świat, pisałem znowu o tym, a jeszcze wcześniej pisałem także o kryzysie epidemiologicznym, choć nie wiedziałem, jak się będzie nazywał. Otóż teraz na te zaburzenia ekonomiczne, na tą światową gospodarkę, która wskutek źle zinstytucjonowanej globalizacji jest w stanie strukturalnej nierównowagi, nakładają się inne kryzysy. Demograficzny, ekologiczny, dochodzi do tego jeszcze kryzys polityczny, a nad tym wszystkim jeszcze kryzys jest ideologiczny, a teraz być może także mamy już pewne jego zwiastuny, przesłanki albo wręcz realia na wierzchu, kryzys militarny. I to nazwam jeszcze większym kryzysem. A skąd ta nazwa? Ano z tego powodu, że kiedyś był wielki kryzys. Jak ja tutaj studiowałem, to mnie wybitni profesorowie, poczynając od mojego mistrza profesora Pohorylego, uczyli i historycy gospodarczy, że w latach 1929-1933 był wielki kryzys gospodarczy. No jak tamten był wielki, a ja przestrzegam, albo teraz już mówię, piszę, próbuję zrozumieć, ogarnąć intelektualnie i podzielić się swoimi refleksjami pod dyskusję, to podać z innymi, to ten jest jeszcze większy. I dlatego od 15 lat piszę, że to jest jeszcze większy kryzys. Ale w innej książce piszę o tym, to jest 2 lata temu, w artykule, który potem stał się częstą książki. Gdy dzisiaj zatem internauta pyta, cytat, panie profesorze, czy to już jest JWK, jeszcze większy kryzys, o którym pan pisał? Koniec cytatu. Odpowiadam, cytat. Tak, rzeczy bowiem dzieją się tak, jak się dzieją, ponieważ wiele dzieje się naraz. Koniec cytatu. Cóż zatem takiego się dzieje, co trzeba widzieć w długim czasie i rozległej przestrzeni, a nie tylko hic et nunc? No to jest właśnie to, co powiedziałem. Otóż to jest jeszcze większy kryzys. On już nadszedł przed haniebną napaścią Rosji na Ukrainę, bo uważam, że jest to akt haniebny, co nie oznacza, że nie należy naprawdę jeszcze raz i nie więcej niż dwa zajrzeć do rzeczywistych przyczyn różnego typu, które skłoniły ich do tak błędnej decyzji, która nie tylko niszczy, dewastuje Ukrainę, ale niszczy i dewastuje Rosję. Na razie niematerialnie, ale od strony kulturowej i politycznej oni zapłacą za to potwornie wysoką cenę, z której obawiam się, że ich przywódcy nie zdają sobie do końca sprawy. Ale to jest inne zagadnienie, na którym inni znają się dobrze, a ja mało, ale mimo, że się mało znam, to rozumiem, że pogląd w sprawie można mieć. Wobec tego już od kilku lat trwa ten jeszcze większy kryzys, do którego dołożył się jeszcze kryzys wywołany pandemią o daleko idących konsekwencjach ekonomicznych, który trwa. Ale narracja jest dyktowana nie przez naukę, nie przez ludzi nauki, tylko przez ludzi mediów. Jak mi zapytał jeden z dziennikarzy, który mnie gościł w swoim tak zwanym salonie 24, panie profesorze, to jak to jest z pandemią, bo chyba pandemia COVID-a skończyła się 24 lutego. Tak, do 23 ona była na pierwszych stronach tak zwanych gazet i w serwisach. 24 jak się nie było. Wszystkie konsekwencje ekonomiczne tej pandemii jeszcze trwają, łącznie z tym, że sama pandemia jeszcze trwa. Myśmy się też trochę rozluźnili także w naszej fajnej Polsce, bo jeszcze 3 miesiące temu to pewnie pan rektor by siedział w masce, ja bym ją tylko zdjął na ten czas, kiedy mówię, aby potem znowu założyć. Niektórzy siłą rozpędu widzę. Ja mam też jednego studenta, który cały czas siedzi w masce. Jak zadaję pytania, to nie za bardzo dokładnie słyszę, co on mówi przez tę maskę. Wobec tego, co dalej, co z tego wynika, co to jest ta ekonomia polityczna jeszcze większego kryzysu. Uważam, i to jest jedna z moich głównych tez, że trzeba dalej uprawiać poprawność polityczną. Ja jestem jak najbardziej za demokracją. Przede wszystkim dlatego, że demokracja jest wartością per se. To jest fajnie mieć demokrację, różne jej aspekty. Ale jako ekonomista nie mogę krytycznie przyjąć poglądu, hipotezy, bo to nie jest teza, ona nie jest udowodniona i to dyskutuję, że demokracja zawsze sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Otóż to zależy. Jak również nie jest prawdą, że autorytaryzm czy autokracja szkodzi albo sprzyja wzrostowi. To jeszcze od czegoś zależy. I się zastanawiałem przez chwilę od czego. I doszedłem do wniosku, że tu trzeba wprowadzić zupełnie nowe pojęcie do tej debaty. To nie jest czarno-biała alternatywa. To zależy od tego, ile w jednym czy drugim reżimie, które są sobie przeciwstawne, jest merytokracji. I dlatego autokracje merytokratyczne, takie jak Singapur, Emiraty Arabskie, Wietnam, Chiny, są krajami sukcesu gospodarczego. Ale inne, takie jak Arabia Saudyjska, Kongo, Egipt, bynajmniej. Czyli nie dlatego, że tu jest demokracja, a tam nie ma. Porównuję Indie z Chinami, bo Chiny należy porównywać z Indiami, a nie ze Stanami Zjednoczonymi. 30 lat temu PKB na mieszkańca, chociaż to nie jest idealna miara, w Indiach był wyższy niż w Chinach. Obecnie w Chinach jest ponad 2,5 razy większy niż w Indiach. I pod każdym względem Chiny w sensie rozwoju górują nad Indiami, które są największą demokracją świata, a Chiny są największą autokracją świata. Ale są tam merytokracje. I teraz mogę pokazać przykłady państw demokratycznych, gdzie rządzą merytokracje, gdzie demokracja wynosi do władzy uczciwych polityków i fachowych polityków gospodarczych i menedżerów. Poczynając od krajów najlepiej zorganizowanych instytucjonalnie i aksjologicznie, tak uważam, socjaldemokracji nordyckich, państw społecznej gospodarki rynkowej. A w naszym kraju w różnych okresach różnie z tym bywało i nie będę mówił oczywiście, że lepiej było wtedy, kiedy ja tą polityką sterowałem, aczkolwiek starałem się jak najlepiej opierać politykę na wiedzy, a nie na emocjach i jak najlepiej wpasowywać Polskę w globalizację, tak jak ją wtedy interpretowałem. Wobec tego w tym kontekście ważne jest to, że my musimy zredefiniować cele gospodarowania i zreinstytucjonalizować globalizację, skoro jest ona nieodwracalna. Mówię o instytucjach w znaczeniu behawioralnych, reguł gry, zasadach postępowania, a nie w sensie organizacyjnym. Jest niezwykle skomplikowane i trzeba bardzo uważać na wszystkich zakrętach, a to jest bez przerwy kręta droga. Najbliższy jeden z większych zakrętów to na przykład będzie G20 w Indonezji, G20. Bo niektórzy mówią, żeby wyrzucić Rosję. Pytanie jest, kto w ogóle ma prawo ją wyrzucić z czegoś, gdzie ona stanowi istotną część. To ja zakpiłem w tej rozmowie, że ja mam dużo lepszy pomysł. Proponuję wykreślić Rosję z mapy świata. Otóż nie da się. Można odciąć się totalnie od Korei Północnej, bo ona ekonomicznie nie znaczy nic. To jest 0,0 ekonomicznie. No, szczerze mówiąc, dokładnie naukowo 0,003. Prawda? O, ale Rosja to coś znaczy. Rosja według PKB, według parytetu siły nabywczej to jest tyle, co suma gospodarki Wielkiej Brytanii i Polski. Razem dwa istotne kraje naszego kontynentu wzięte. Ale ja pokładam duże nadzieje właśnie w G20, które emituje 80% gazów cieplarnianych, które skupia 85% ludzkości, które wykonuje 80% światowej produkcji i już raz, dwa, trzy, jak tam coś postanowiono, a politycy byli odpowiedzialni i wrócili do swoich krajów czy do ugrupowań integracyjnych, bo Unia Europejska jest członkiem G20, czyli na tak nową sprawę G20 to jest 19 państw plus Unia Europejska. Trzy z tej Unii Europejskiej są w tym układzie Niemcy, Włochy i Francja. Wobec tego to jest 19 odjąć 3, to jest 16 do 27. G20 to są 43 gospodarki narodowe, w tym także Polska. To jest Paliatyw to jest namiastka mechanizmu sterowania, governance, gospodarką światową, ale problemy światowe, chociażby ocieplanie klimatu, czy kwestie demograficzne, czy sprawa konkurencji w handlu i przepływu inwestycji, czy walki z praniem brudnych pieniędzy albo przemytem broni, one muszą być tam koordynowane i nie wystarczy czasami się do kogoś odwrócić plecami, tylko pytanie jest, jak z nim rozmawiać. Ale generalnie reinstytucjonalizacja gospodarki światowej to jest problem numer jeden, o którym ja myślę jako heterodoksyjny, krnąbrny, interdyscyplinarny ekonomista o teraźniejszości, o przyszłości, znowu o Polsce, o moim kontynencie, o naszym i o następnych pokoleniach, chyba że się mylę i globalizacja jest odwracalna. I wrócimy do tego, co było dawniej, tak jak się pomylili ci, o których piszę znakomicie w swoim krótkim eseju How to pay for peace, jak płacić za pokój Keynes. Cytuję to, co on napisał. A on pisał, jak to wiosną, latem 1914 roku, jaki to był wspaniały świat. On mówił o internacjonalizacji, ale to chodziło o to, co ja teraz my nazywamy globalizacją, że nie ruszając się stąd, miał na myśli Londyn, popijając herbatkę z filiżanki, prawda? O, mógł wydać, korzystając z osiągnięć techniki, miał na myśli telefon na kortkę swojemu agentowi na krańcu świata, miał na myśli Indonezję, co ma zrobić zyskiem z plantacji drzew kauczukowych. No to dzisiaj się uśmiechamy, jak o tym słyszymy, ale to był ten New Brave World i w sierpniu wybuchła wojna, którą po kilku miesiącach nazwano mnie światową, a po 20 latach pierwszą, bo musiała wybuchnąć druga, tak jak teraz tę nazywam drugą wojną zimną, bo tamta to już była pierwsza, która skończyła się wraz z polskim okrągłym stołem lat temu 33, równo 1/3 wieku, o czym też jest trochę w tej książce. I trzeba zredefiniować cele gospodarowania, bo jeśli dalej głównym celem jest maksymalizacja zysku zaangażowanego kapitału w skali mikroekonomicznej i nie ma, a reszta interesariuszy to są zabawy, to jest tylko PR, to jest tylko blichtr i to jest nadrzędny cel. Jeśli celem ma być dalej maksymalizacja poziomu dochodu narodowego mierzonego produktem krajowym brutto, tak jak on jest zdefiniowany w ekonomii głównego nurtu, a wiadomo, że tym większe bogactwo tak mierzone, im szybsze tempo wzrostu, to te problemy, o których mówię, które rzeźbią, które zniekształcają to oblicze współczesnej Ziemi, one będą tylko coraz silniejsze i wtedy nawet ta nazwa jeszcze większy kryzys będzie zbyt lekka, łagodna na to, co kiedyś nastąpi. Ale wszystkie te problemy, o których mówię, wszystkie razem i każdy z osobna są rozwiązywalne. Ale to, że one są rozwiązywalne, nie oznacza, że one są rozwiązywane i że będą rozwiązane. To zależy i niestety w zdecydowanie większym stopniu to zależy od polityki niż od ekonomii. Co nie oznacza, że ekonomiści nie mają sobie tego i owego do zarzucenia, zwłaszcza ci wyznający jedynie słuszne poglądy i starający się swoje koncepcje narzucać innym miejscom na tym świecie w oderwaniu od uwarunkowań geopolitycznych, kulturowych, odnoszących się do zasobów naturalnych, do uwarunkowań klimatycznych. Zdecydowanie jeszcze raz one size does not fit all. Jak ten cel zdefiniować? Są różne próby, są różne przybliżenia, żeby poszerzyć obszar obserwacji, analizy, a potem celu, pod którym to kątem trzeba ustawiać aktywność gospodarczą i tak obudować jej podstawy, czyli przedsiębiorczość opartą tak na prywatnej własności środków produkcji, która może sobie za swój własny, samolubny cel ustawiać maksymalizację zysku ze swojego własnego zaangażowanego kapitału, żeby to było zbieżne z interesem ogólnospołecznym. Zdecydowanie lepsze, bliższe takiego ideału, bo to nie jest utopia, ale ideał, są właśnie te nordyckie społeczne gospodarki rynkowe opierające się o ideologię i politykę socjaldemokratyczną, niż kraje, które mocniej sięgały do ekonomicznego i ideologicznego nurtu neoliberalizmu, zwłaszcza Stany Zjednoczone, czy na przykład bliżej nas tutaj w Europie Unia Europejska. I teraz przedostatni mój punkt, i to jest problem, który wnoszę pod dyskusję. Jestem przekonany o tym, że tak jest i tak będzie, ale wiem, że to jest najbardziej ryzykowna z tez, jakie głoszę. I o najdalej idących konsekwencjach, która się niezwykle upolityczniła 3 dni i 2 miesiące temu. ze względu na agresję rosyjską na Ukrainie i teraz eskalujący konflikt. Wywodzę i dowodzę i twierdzę, choć nie jest to dowód matematyczny, bo takiego nikt dokonać nie może, bo to się opiera, nawet gdyby był idealny, perfekcyjny algorytm, a takich nie mamy, to trzeba przyjąć całą masę rozmaitych założeń, zwłaszcza odnośnie do ocieplania się klimatu, ale także do tego, ile będzie pokoju i niepokoju w świecie przyszłości. Że nie da się w sposób demokratyczny i pokojowy sfinansować przeciwdziałania ocieplaniu klimatu bez zmniejszenia wydatków zbrojeniowych. Potrafię to wyliczyć. I podkazuję, że kiedyś też wydawało się, że nie może być inaczej niż było, ale jak tamta pierwsza wojna się skończyła, także za naszą sprawą, też siedziałem przy okrągłym stole, profesor Szymański też był w sekcji ekonomicznej, dzięki takiemu mężowi stanu, historyczna postać, jeszcze żyje, jak Gorbaczow, ale także takim, których nigdy nie podziwiałem za ich politykę gospodarczą, ale za tą polityczkę polityczną tak, jak Reagan czy Thatcher, a gdzie indziej Kohl czy Mitterrand. Tamtą ukręcono łeb tamtej zimnej wojnie, a przez pewien czas podkręcano spiralę zbrojeń, bo to było bardzo korzystne. Tak samo jak teraz to jest dla kogoś bardzo korzystne. Dla niektórych im dłużej będzie trwała wojna na Ukrainie, tym to jest bardziej korzystne. Zwłaszcza dla producentów, eksporterów broni. Bo chyba państwo wiecie, że dodawania, kto jest największym producentem i kto jest największym eksporterem broni. A przy okazji tu sprzężenie zwrotne, co jest fascynujące w ekonomii, powoduje to, że ten kryzys wokół Ukrainy powoduje w sposób oczywisty drożenie cen nośników energii, które akurat dzisiaj skoczyły znowu w stopniu rekordowym ze względu na to, co się dzieje na styku Rosja-Polska, jeśli chodzi o eksport-import gazu, to podnosi ceny. Drugim eksporterem, wciąż największym gazu płynnego, w przyszłym roku USA już będą największym gazem płynnego, co też powinno niektórych zastanawiać, jest Katar. Państwa największym producentem ropy naftowej wciąż jest Arabia Saudyjska. Drugim jest Rosja, trzecim są Stany Zjednoczone. W przyszłym roku Stany Zjednoczone będą drugim, Rosja, którym będzie, to się jeszcze okaże, w zależności od tego, kto ich odetnie od eksportu albo od kogo oni się odetną w ramach retorsji na sankcje, bo akcja wywołuje reakcję. Otóż teraz państwa arabskie, które są blisko wschodnie, które są największym importerem broni na świecie i które kupują ją głównie u zachodnich bogatych krajów, takich jak USA, Wielka Brytania, Francja, przede wszystkim u tej trójki, oni mają czym płacić. Krótko mówiąc, nakręcanie drożyzny na rynku energetycznym kreuje fundusze, które można wydatkować na drożejącą, coraz bardziej wyrafinowaną broń, która jest także skutkiem tegoż postępu technologicznego, o którym mówiłem wcześniej, mówiąc o tych 7 punktach. To jest znowu łączenie tych kropek, tych punktów na tej całej mapie. I niestety za tym konfliktem, jego eskalacją stoją potężne grupy interesu. I to są obecnie najsilniejsze grupy interesów, bo jeszcze jakąś też niemałą to jest grupa finansowa i grupa farmaceutyczna. Ja pokazuję, że jak tamta zimna wojna się skończyła, to sektor militarno-przemysłowy, przed którym przestrzegał jeszcze Eisenhower w latach 50., został zepchnięty na drugi plan przez sektor finansowy. Oczywiście UK, US na czele. A potem jak ten sektor finansowy doprowadził do kryzysu, przede wszystkim w USA, a potem przez globalizację, bo globalizacja nie była przyczyną kryzysu, tylko instrumentem, on się rozlał, to on stracił prawo do dominacji i trzeba było wrócić temu sektorowi militarnemu. To wydłużało konflikt w Afganistanie, w Iraku, to prowokowało do konfliktu w Libii i gdzie indziej. I teraz proszę, wycofano się z Afganistanu, pojawiła się akurat nieszczęsna Ukraina, wskutek tego nic nie usprawiedliwia agresji rosyjskiej, ale trzeba to widzieć kontekstualnie. To nie jest tak, że to jest tylko Ukraińcy ponoszą strasznie wielkie straty, ale są tacy, którzy na tym znakomicie korzystają i oni nie mają interesu w tym, żeby tę sytuację rozładować. Bo z tego trzeba mężów stanu, odważnej polityki, którzy podejmą to wyzwanie, aby zahamować zgubny wyścig zbrojeń i odwrócić tendencję do okręcania spirali wojennej. I ja uważam, że jeden z głównych argumentów tej dyskusji, bardziej politycznej, ale trzeba mieć argumenty ekonomiczne, to pokazać, że tego się nie da sfinansować. Wtedy, lat temu 30, w ciągu lat 90-96 zbrojenia, wydatki zbrojeniowe spadły z 1,5 biliona do biliona dolarów. Wynoszą 2 biliony, 2,35 światowej produkcji. W Stanach Zjednoczonych bardzo dużo i za chwilę będzie jeszcze więcej, a Polska wybiega przed orkiestrę, bo nie musząc podnosi ustawowo, usztywniając, nie na jeden rok, na tak zwane zawsze. Pytanie jest, kto teraz potrafi to odwrócić? Udział wydatków zbrojeniowych nazywanych obronnymi do 3% PKB. Nie trzeba być profesorem SGH albo Koźmińskiego teraz, żeby wiedzieć, że udziały sumują się do 100%. Żaden polityk do tej pory nie odważył się powiedzieć, udział wydatków na co spadnie. Skąd wezmą nasze władze w przyszłym roku budżetowym 30 miliardów złotych, to niech powiedzą, jakie podatki komu podniosą albo które wydatki obetną. Polityka wymaga mądrości, której nie starcza, ale także odwagi, która jest jeszcze większym towarem deficytowym. Dlatego też dobrze by było, żeby środowisko naukowe nie dało się zastraszyć i terroryzować tej medialnej dyskusji i politycznej narracji, tylko podjęło ten temat. Bo nie ma na to czasu, to się kwalifikuje na nową książkę albo semestralny wykład, ale powtarzam, demokratycznie i pokojowo nie da się sfinansować przeciwdziałania skutecznego, przez co rozumiem w ślad za International Panel for Climate Change, takiej działalności, aby temperatura w porównaniu z, z punktem startu pierwszej rewolucji przemysłowej nie wzrosła o więcej jak 1,5 stopnia Celsjusza w perspektywie przynajmniej roku 2050, a do tej pory to w tę stronę nie idzie, bo żeby szło, to trzeba zmniejszyć emisję gazu cieplarnianego, dwutlenku węgla zwłaszcza, do roku 2030 w stosunku do tego, co jest teraz, o 43%. A jak na razie wszystko wskazuje na to, że wzrośnie ta emisja o 16%, czyli lot śmy do ognia trwa i za chwilę się okaże, że nie ma pieniędzy, bo sektor prywatny sam z siebie nie jest w stanie w sposób opłacalny, a on działa na podstawie opłacalności, sfinansować skutecznej walki z ociepleniem klimatu. Wobec tego trzeba jak najszybciej kończyć drugą zimną wojnę, co jest bardzo trudne i o czym jest trudno mówić, zwłaszcza w Warszawie, zwłaszcza w Polsce, w tej części świata, zwłaszcza teraz w końcu kwietnia 2020 roku. Ale jest jasne, że kiedyś będą negocjacje i dobrze, że są tacy, którzy próbują rozmawiać z tymi, z którymi inni rozmawiać nie zamierzają ze względu na karygodne ich czyny. I tutaj nam się ta ekonomia zbiega z tą polityką nieekonomiczną, stąd też trzeba użyć tego określenia ekonomia polityczna. Wobec tego tak, znaleźliśmy się w fazie wieloletniej, olbrzymiego kryzysu wielowątkowego, wielotorowego, nie tylko ekonomicznego, ale także toczącego się innymi szlakami, które z tą gospodarką i z gospodarowaniem szerokiego wędrującego świata są wewnętrznie sprzężone. Jest to proces bardzo dynamiczny, zmienny, dlatego trzeba bardzo uważać z wyciąganiem wniosków, bo czasami wnioski dotyczą rzeczywistości, która już jest przeszłością i przyszłość nie jest jej powtarzaniem ani odtwarzaniem, tylko tworzeniem nowych jakości. Tu trzeba mieć także ogromną wiedzę, ale również i wyczucie i wyobraźnię. To są cechy, które też się przydają ekonomistom. Nie wiem, czy można uczyć nawet w tak znakomitej uczelni jak Szkoła Główna Handlowa, żeby mieć więcej wyobraźni czy więcej wyczucia, ale ci, którzy będą mieli więcej wyobraźni i czucia i potrafią to połączyć z wiedzą, tym łatwiej sobie będą radzić z rozwiązywaniem problemów, tylko że niestety wiele z tych problemów nie może być rozwiązanych w pojedynkę, ani regionalnie. One właśnie wymagają reinstytucjonalizacji gospodarki światowej, stworzenia właściwych mechanizmów koordynacji różnych wiązek polityki szeroko rozumianej gospodarczej w skali całego świata. I stąd się wzięła ta książka, w matni. A mnie nawet ktoś zapytał, a dlaczego w matni? Otóż to nie jest kildysak, to nie jest ślepy zaułek, to nie jest pułapka. Ja matnię, tak rozumiem matnię, państwo pewnie też, z matni jest wyjście. Można powiedzieć, że z pułapki nie ma. Czy ślepego zaułka, ktoś powie, że z definicji nie ma. Z matni z definicji jest wyjście, tylko że jak się tam trafi, to nie za bardzo wiadomo, gdzie ono jest. Dlatego trzeba go szukać. I uważam, że tu jest wielka rola intelektualistów, w tym szczególnie znacząca ekonomistów, ale to wymaga w pierwszej kolejności jednak pewnego zredefiniowania pola badań i metodyki, którą stosujemy. Ja wychodzę z tą propozycją, od tego się ta książka zaczyna, nowego pragmatyzmu, a więc takiej eklektycznej, niekonwencjonalnej, heterodoksyjnej, zdecydowanie politycznej, niepoprawnej, ale myślę, że intelektualnie w miarę poprawnej, ekonomii interdyscyplinarnej, która troszczy się nie tylko o klasyczną, dynamiczną równowagę ekonomiczną, gospodarczą, ale także równowagę społeczną z jednej strony i ekologiczną z drugiej. Bo uważam, że nie można zachować równowagi w żadnym z tych trzech obszarów bez zachowania w dwóch pozostałych. Albo inaczej, dających się akceptować stopnia nierównowag, bo równowagę to my mamy tylko i wyłącznie tam, gdzie nam się krzywe przecinają, a to na ekranach komputera, albo jak to kiedyś bywało, białą kredą na czarnej tablicy w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Tam zawsze była krzywa popytu i podaży i w tym punkcie, gdzie się spotykały, odstawialiśmy kropkę i pisaliśmy E, equilibrium. A teraz trzeba postawić znak zapytania i zastanawiać się, co zrobić, żeby zdecydowanie więcej z tych krzywych spotkało się we właściwym miejscu i żebyśmy my jeszcze byli szczęśliwi, zdrowi i cali na tym wędrującym świecie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu profesorowi za to wprowadzenie i pokazanie tych problemów, które pan profesor tutaj na końcu zarysował, co jest, można powiedzieć, pewnym substytutem czego. Jeśli chodzi o ten jeszcze większy kryzys, nawiązał, że niektórzy uważali, że ekonomiści byli bezradni. Nieprawda. Pan profesor zacytował ze swoich książek to, co mówił o zagrożeniach kryzysem 2007-2008 i te następne lata.